Piotr Tolko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest ekonomista z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, pan doktor Arkadiusz Malkowski. Witam, panie doktorze, w naszym studiu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Panie doktorze, czy spodziewa się pan rolniczych protestów na jesieni tego roku? Patrząc na to, co historycznie się działo, no to zwykle po żniwa, chociażby rok temu duża akcja protestacyjna. No w tym roku jakoś nie widzę, chociaż gdzieś między wierszami rolnicy nie wykluczali takiej opcji.
No mam nadzieję, że tych powodów dla protestów rolniczych po prostu nie będzie.
No ale przecież doskonale pan wie jako ekonomista, jakie są warunki gospodarowania, po jakich cenach sprzedawali rolnicy w tym roku zboże.
No tak, tylko pytanie, kto jest za to odpowiedzialny i przeciwko komu chcielibyśmy protestować, tak? Mamy do czynienia z wolnym rynkiem i wielokrotnie już rozmawialiśmy o bolączkach rynku rolnego w Polsce i co należałoby zrobić, żeby rolnicy mieli większy wpływ na to, jakie pieniądze dostają za swoje produkty, a jaka jest różnica między tym, co oni dostają, a tym, co ja, pan redaktor, nasi słuchacze płacą w sklepach.
Czyli sugeruje pan, że zamiast protestów na ulicach Szczecina, miejscowości w naszym regionie, protestów w Warszawie, protest w Brukseli?
Sugeruję, żeby rolnicy usiedli i założyli spółdzielnię, i założyli grupę producencką, i założyli sieć sklepów, i sprzedawali tam swoje produkty z pominięciem pośredników.
Kraje Ameryki Południowej, grupa Mercosur, umowa z tymi krajami, to jest jeden z największych problemów rolników, oni o tym głośno mówią. I no, kwestia też Zielonego Ładu. Najpierw o Mercosurze słów parę. Jakie konsekwencje według pana negatywne i czy w ogóle negatywne według pana będzie miała ta umowa?
Dotychczasowe doświadczenia i cała literatura przedmiotu dotycząca procesów integracyjnych, a mamy tutaj do czynienia z takim właśnie procesem, wskazuje, że umowy liberalizujące handel to są te umowy, które per saldo w dłuższej perspektywie czasowej przynoszą zawsze korzyści. I to jest patent, na którym zbudowano współczesną gospodarkę, szczególnie po II wojnie światowej. To zapewniło rozwój gospodarczy, to zapewniło pokój na świecie, tak? I to rozwiązanie było w zasadzie takim pewnikiem aż do prezydentury Donalda Trumpa obecnej, tak? Kiedy to jakby zaprzeczono tym rozwiązaniom, tak? I idziemy w kierunku większego protekcjonizmu.
Poprzez wprowadzanie ceł,
poprzez wprowadzanie różnego rodzaju środków pozataryfowych, bo nie tylko cła, które mają doprowadzić do tego, że gospodarki bardziej zamykają się na kontakty z gospodarką i wykorzystują ten potencjał endogenny. To rozwiązanie jest charakterystyczne dla gospodarek po wielkich kryzysach, po wojnach i tego typu sytuacjach, gdzie zwykle takie rozwiązanie jest akceptowalne. Natomiast po II wojnie światowej mieliśmy zupełnie inną sytuację. Otwieramy się, handlujemy wszyscy ze wszystkimi i to faktycznie przyniosło gigantyczne korzyści i ta gospodarka globalna, którą znamy dzisiaj, została zbudowana właśnie w oparciu o te dane. A więc trudno mi tutaj w jakiś sposób wskazywać, że umowa kolejna, nie jakaś szczególnie wielka, tak, między dwoma oczywiście grupami państw, które będą miały około 700 milionów mieszkańców, no w porównaniu z ilością mieszkańców na ziemi, no to nie jest jakieś gigantyczne przedsięwzięcie gospodarcze, że to będzie miało jakiś bardzo negatywny wpływ na gospodarki tych państw albo na gospodarkę światową. Wręcz przeciwnie. Uważam, że ta umowa odpowiednio poprowadzona później, odpowiednio, kiedy zadbamy o interesy europejskie, zadbamy o interesy krajów Ameryki Południowej, ona może przynieść bardzo wiele korzyści.
Rolnicy mówią tak, panie doktorze, rozwój kilku branż gospodarki unijnej kosztem rolnictwa.
No to można odwrócić to pytanie, to znaczy nie do rozwój sporej części gospodarki europejskiej, tylko i wyłącznie ze względu na rolnictwo. Ja nie jestem przekonany, że rolnictwo naprawdę będzie tutaj tym działem gospodarki, który będzie miał tylko i wyłącznie negatywne skutki tej, będzie odnosił tylko negatywne skutki tej umowy, bo równie dobrze możemy powiedzieć, że dzięki eksportowi do 300 prawie milionów obywateli tych krajów, które bardzo mocno się także rozwijają gospodarczo i ta klasa średnia tam bardzo mocno rośnie, która jest nastawiona na konsumpcję lepszych jakościowo produktów, często właśnie importowanych, pochodzących z Europy, które są uważane za za takie po prostu no, bardziej ekskluzywne, tak? A więc dla rolników europejskich może być to szansa na to, że niższe cła importowe w przypadku Brazylii, Argentyny, Paragwaju, Urugwaju mogą spowodować, że tej żywności będziemy sprzedawać tam więcej. Ona dzisiaj nie jest dominująca, ale możemy sprzedawać. Mamy marki, które będą tam kupowane. Z drugiej strony możemy importować spore ilości różnego rodzaju, na przykład pasz, tak, które mogą spowodować, że rozwój hodowli w Europie może być coraz łatwiejszy.
Ale wpłynie to na jeszcze niższe ceny zboża, na przykład na polskim czy unijnym rynku.
Może się tak oczywiście okazać. I tu powracamy jakby do tego, o czym zacząłem mówić, tak? My powinniśmy zadbać o to, aby polscy rolnicy mieli większy wpływ na to, co się dzieje tak naprawdę z trudem ich pracy. Jeżeli polscy rolnicy nie będą sprzedawać zboża, a będą sprzedawać pasze, tak, no to wiadomo, że w tym momencie te środki są zdecydowanie większe. Jeżeli będziemy sprzedawać nie zboże, a na przykład mąkę, nie mleko, a sery, tak, no to w tym momencie faktycznie będziemy mówić tutaj o takim modelu, który jest dużo bardziej odporny na to, że gdzieś na świecie zwykle będzie tak, że ktoś będzie w stanie wyprodukować tonę pszenicy taniej niż w Europie, czy wyprodukować kilogram wołowiny taniej niż w Europie.
Mówi się o tym, że umowa może uderzyć na przykład w produkcję mięsa w Polsce. W produkcji drobi jesteśmy liderem w Europie i dostarczamy go aż 20% na europejskie stoły. Czy tu jakieś ryzyko pan widzi rzeczywiście?
To się może zdarzyć, tak? I do tego są klauzule ochronne, które są wpisane w tym projekcie. Brazylia, Argentyna to są kraje, które produkują jedną z najlepszych wołowin na świecie. Tak? One osiągają astronomiczne ceny na rynku europejskim. Dzięki tej obniżce ceł z pewnością dostępność do tej wołowiny będzie lepsza w Europie dla średnio zamożnych konsumentów. Natomiast bardzo wyraźnie wszystkie analizy ekonomiczne, do których dotarłem, które starają się jakby analizować ten wpływ przyszły, wskazują, że ta umowa może być bardzo korzystna dla konsumentów o mniej zasobnych portfelach, a więc ta żywność faktycznie może stanieć. Ale szanowni państwo, no dzisiaj mamy w każdym polskim sklepie dostęp do setek, może nawet tysięcy produktów wyprodukowanych w wielu krajach świata, w tym także europejskich. To od nas zależy, czy kupujemy produkt z Polski, czy szeroko rozumianej Unii Europejskiej, czy też być może będzie to produkt gdzieś tam sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. To
zwłaszcza jeśli mamy wątpliwości co do jakości, bo tutaj też ten element jakości jest podnoszony.
Oczywiście, że tak. I znowu tutaj, to też wszystko bardzo wiele zależy od tego, jak to będzie wprowadzane. Tak? Jeżeli czytamy literalnie tą umowę, ona wyraźnie wskazuje, że produkty oferowane na rynku europejskim mają spełniać te same normy, co produkty europejskie. A więc certyfikacja na miejscu, a więc dbanie bardzo wyraźnie o jakość. Nie możemy pozwolić sobie na kasus znowu zboża technicznego sprowadzanego do Polski i do Unii Europejskiej. Tutaj musimy o to bardzo mocno zadbać. I to jest
czyli
dla mnie
co, kontrole
naturalne.
Na granicach, wizyty inspektorów unijnych kontrole w Brazylii i Argentynie?
Kontrole na każdym etapie, tak? Na granicach, kontrole na miejscu, tam gdzie jest to tworzone. Kontrolę już bezpośrednio u przetwórców, tak, no bo będziemy pewnie nie tylko i wyłącznie produkty przetworzone sprowadzali, ale także surowce. My musimy zadbać o to, bo to zostało wynegocjowane. Te negocjacje trwały bardzo długo. 25 lat negocjowaliśmy umowę. No proszę państwa, to naprawdę się rzadko zdarza, żeby aż tak długo negocjować umowy handlowe. 25 lat temu zupełnie gdzie indziej byliśmy. I gdzie indziej jesteśmy dzisiaj.
Krótko, panie doktorze, w tej części jeszcze naszej rozmowy, czy spodziewa się pan odejścia Unii Europejskiej albo pewnej rewizji, albo zmian założeń Zielonego Ładu, bo o tym rolnicy również mówią jako jednym z elementów utrudniających funkcjonowanie w związku z wieloma wymogami, przepisami, etc., etc. Donald Trump przedwczoraj powiedział na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że największy to szwindel w historii świata, mówiąc o założeniach generalnie zielonej polityki. Jeśli mówi to przywódca kraju, który no jest uznaną gospodarką, jedną z największych gospodarek na świecie, no to może warto z tego wyciągnąć wnioski.
Właśnie obawiam się, że w przypadku Zielonego Ładu, zielonej polityki mamy coraz mniej zielonego, a coraz więcej politycznego. układu. Tak? Stany Zjednoczone faktycznie straciły swoją konkurencyjność, bo taka, ta gospodarka światowa od 1945 roku była budowana w kontekście liberalizmu na bardzo wysokiej konkurencyjności gospodarki amerykańskiej. To się bardzo Amerykanom opłacało, żeby ta liberalizacja mogła się realizować w skali całego świata, ponieważ zalewali rynek swoimi produktami. Dzisiaj tej konkurencyjności produkty amerykańskie tą konkurencyjność bardzo mocno straciły.
Globalne ocieplenie, ślad węglowy.
No i tak, no i teraz skoro nie są w stanie spełnić tych wymogów, na które się wcześniej zgadzali, też negocjowali długo, no to dzisiaj najprościej i najbardziej populistycznie jest powiedzieć, że tutaj środowisko i zieloni są za to wszystko odpowiedzialni. Nie, za to wszystko odpowiedzialni są politycy, mówiąc wprost, którzy patrzą bardzo krótkowzrocznie, czyli od wyborów do wyborów, a my musimy tutaj patrzeć w kontekście gospodarki długookresowo. I jeszcze raz powracam, my musimy tak naprawdę zadbać o to, żeby ten model rolnictwa polskiego był właśnie takim modelem długookresowym, odpornym, tworzącym odporną gospodarkę na właśnie zawirowania w gospodarce światowej. Ja się spodziewam, że ten niestety liberalizm dzisiaj przegra z takim populistycznym, pragmatycznym podejściem do tworzenia gospodarek zamkniętych i właśnie utrudniania tej wymiany handlowej, a to nie służy niczemu dobremu. W każdym razie nie prowadzi do rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie czasowej i per saldo prowadzi do tego, że będziemy płacić więcej za coś, co powinniśmy mieć zdecydowanie taniej.
To jeszcze jeden apel w tej części: kupujmy polskie produkty, w takim razie polskie produkty żywnościowe, jeśli mówimy o gospodarce zamkniętej.
Dokładnie tak.
Panie doktorze, kończąc jeszcze wątek tych słów Donalda Trumpa, on mówi koniec ze śladem węglowym, to oszustwo, to największy szwindel świata, mówiąc o tych wszystkich obostrzeniach dotyczących redukcji emisji CO2, gazów cieplarnianych. No a tymczasem Unia Europejska, czytam niedawno, podkręciła jeszcze te wskaźniki i ma jeszcze bardziej ambitne cele. Co to oznacza dla naszego rolnictwa, dla naszej gospodarki jako takiej również?
No najprościej byłoby powiedzieć, że w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj na świecie, to znaczy takiej próby wycofywania się z tych rozwiązań prośrodowiskowych, że to może spowodować jakby dwie drogi,
ale czy gospodarka europejska nie będzie mniej konkurencyjna, bo właśnie, a Stany Zjednoczone mówią, dziękujemy Zielonemu Ładowi, robimy swoje, kopiemy, palimy węglem, naftą, gazem. Tak, podobnie to... Chiny przecież, podobnie Rosja.
Na pierwszy rzut oka ta narracja może być uznana za taką prawdziwą i bardzo prawdopodobną, bo to są proste rozwiązania, tak? Jeżeli faktycznie będziemy korzystać z tańszych źródeł, sprawdzonych, gdzie technologie są sprawdzone, gdzie nie trzeba inwestować w zmianę tych technologii i mówiąc wprost, będziemy korzystać z tych brudnych technologii nadal, to może być faktycznie przyczynek do tego, że będziemy bardziej konkurencyjni, tak, i będziemy mogli oferować produkty tańsze. Pytanie, czego oczekuje współczesny konsument, bo my trochę chyba powracamy do tej takiej neandertalskiej ekonomii, która była charakterystyczna gdzieś tam do XIX wieku, czyli wyprodukujmy, a później będziemy się przejmować, co z tym zrobić, tak? No dzisiaj wręcz przeciwnie, musimy najpierw spytać się, czego chce konsument. Czy konsument chce faktycznie bardzo dobrej jakościowo żywności wyprodukowanej z poszanowaniem środowiska naturalnego, czy też w ogóle go to nie interesuje?
Ale czy konsument decyduje? Często to producent decyduje za konsumenta.
No ostatecznie jednak idziemy do tego sklepu i znowu nie mamy karabinu przystawionego do głowy, tak, i nikt nam nie mówi kupuj tą zieloną puszkę, czy to zielone opakowanie, czy też to czarne, tak? To my decydujemy sami, a więc wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka to takie myślenie o tym wzroście konkurencyjności dzięki wykorzystaniu starych technologii, to się może zdarzyć, natomiast pytanie, jak zareagują konsumenci. Ja mam nadzieję, że jednak konsumenci są coraz bardziej wyedukowani i coraz w większym stopniu jakby mają swoje zdanie na temat tego, co się dzieje z planetą i tego, w jaki sposób powinniśmy być samowystarczalni. I tutaj ta gospodarka obiegu zamkniętego, czegoś wynika, tak? Po prostu. Na przykład z braku surowców, które są coraz większym problemem w Europie. I między innymi tutaj ta umowa, o której rozmawiamy, to jest, bo my się skupiliśmy na rolnictwie, ale tam bardzo ważnym elementem jest zapewnienie Europie dostępu do surowców strategicznych, szczególnie tych pierwiastków ziem rzadkich, których w Europie nie ma, a które są dzisiaj podstawą budowy gospodarki światowej, tej konkurencyjności. Ja wierzę w pragmatyzm konsumentów, tak? Apeluję do tego i wielokrotnie tutaj na eterze Radia Szczecin o tym mówiliśmy, że powinniśmy kupować polskie produkty, bo są najlepsze na świecie.
Nawet jeśli są droższe?
Nawet jeśli są droższe. Zresztą oczywiście znajdzie się spora rzesza konsumentów, którzy ze względu na mniejsze zarobki, mniejsze zasoby będzie zmuszona do kupowania tych produktów zdecydowanie tańszych. No ale jesteśmy w XXI wieku, czyli nie powinniśmy mieć wyboru tak naprawdę, tak? Ja uważam, że...
I wiedzy, i świadomości, która na razie chyba jeszcze jest do poprawienia.
Do tej świadomości trzeba apelować, tę świadomość trzeba budować. Ja myślę, że nie jest tak źle. My coraz częściej tutaj kasus parówek, tak? No, są jeszcze osoby w Polsce, które kupują te najtańsze parówki, które są dostępne w każdym sklepie, gdzieś tam za, nie wiem, 5-7 zł. Dawno ich nie kupowałem, w związku z tym nie wiem, ile kosztują. Za kilogram, tak? Może 10, tak? Ale dzisiaj, kiedy idziemy i patrzymy na te parówki, to patrzymy, czy tam jest 99% mięsa, bo często nawet ze 120 gram powstaje 100 gram parówki. I to dla nas jest ten element, który przekonuje nas do tego, że ten produkt jest tym, który chcielibyśmy, żeby zagościł w naszym domu. A więc no idźmy w tym kierunku i myślę, że coraz więcej konsumentów jest takich, którzy kupują bardzo dobre jakościowo produkty, może trochę mniej, ale bardzo dobrych jakościowo, a te bardzo dobre jakościowo produkty, to mi się wydaje, że to jest przyszłość tak naprawdę polskiego rolnictwa. My cenowo nie będziemy w stanie nigdy wygrać tej konkurencji z Ameryką Południową czy z Afryką ze względu na koszty pracy dzisiaj. Nawet jeżeli te klauzule środowiskowe, które znowu są wpisane w tej umowie, o których w ogóle nie mówi się, tak? Jeżeli one będą przestrzegane, to te koszty pracy jednak są nieporównywalne. I my nie będziemy produkować najtańszej żywności na świecie, w Europie. Nie ma takiej opcji. I chyba nawet nie chcielibyśmy tego robić. Tak?
Ciągle brakuje mi, panie doktorze, takiej mocnej strategii zdecydowanej, właśnie poświęconej polskim produktom. Mówimy, kupuj świadomie, a pytanie, co znaczy świadomie? No tutaj widzę jeszcze parę rzeczy do poprawki.
Zgadzam się.
Świetnie, zmieńmy temat. Biogazownie, jako remedium na niskie ceny zbóż, chociażby na te nadwyżki zbóż na polskim rynku. Świetnie, ale z drugiej strony mamy kolejny przykład, bodajże wczoraj nasi koledzy w czasie reakcji mówili o przykładzie z gminy Stara Dąbrowa. Społeczeństwo nie chce takich instalacji na swoim terenie. Jak to pogodzić?
Prawda jest taka, że budowa biogazowni jest bardzo dobrym pomysłem z punktu widzenia jakby samej istoty pomysłu, wykorzystania właśnie tych niewykorzystywanych do tej pory części roślin chociażby, tak, czy tego wszystkiego, co zostaje po produkcji rolniczej. I ten pomysł ma bardzo wiele plusów. Począwszy także od tej...
No ma jeden minus, ale
ma
bardzo
ten jeden
wielki.
Minus, że tego się nie da zrobić w Polsce. Ja nie wierzę w możliwość zbudowania biogazowni w Polsce, chociaż uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i miałem okazję być w takich gospodarstwach, które budowały swoje własne biogazownie i dzięki temu miały dostęp do taniej energii cieplnej, taniej energii elektrycznej, która powodowała, że ich produkty, ale już nie zboża, nie mleko, tylko właśnie masło, sery, piwo, które produkowały, to duże takie gospodarstwo w kraju skandynawskim, że to powodowało, że ich konkurencyjność bardzo mocno rosła. Tak? I dzisiaj protesty społeczne, nikt nie chce mieszkać koło biogazowni, tak? Powodują, że ten pomysł jest pomysłem bardzo trudnym do zrealizowania. A ja rzucam inny pomysł. A może peleciarnie w każdej gminie. Tak? Produkujmy pelet, który jest też możliwy do wykorzystania jako źródło ciepła, bardzo dobry. Mamy, to technologie nie są kosmiczne, więc naprawdę można to bez problemu robić. Pól, które mogłyby dawać surowiec do produkcji pelletu, a można go zrobić prawie ze wszystkiego, mamy dość sporo. Jako dodatkowe źródło dochodów dla gospodarstw rolniczych, czemu nie? Niemcy są dzisiaj największym producentem peletu. Dlaczego? No bo ten pelet się dobrze sprzedaje.
Tu też zdaje się, rolnicy o tym też głośno mówią, brakuje zdecydowanych kroków ze strony czy to resortu, czy też państwa, żeby tworzyć sprzyjające warunki ku rozwojowi właśnie przetwórstwa i tych elementów, o których pan mówił. Takie mam wrażenie.
Przetwórstwo mamy bardzo dobrze rozwinięte. Myślę, że tutaj na dzień dzisiejszy brakuje takiej siły sprawczej przekonującej rolników do tego, żeby się sieciować, czyli współpracować, tworzyć tą integrację poziomą między sobą wielu producentów z danego regionu, ale także pionową, czyli nie oferujących tych najprostszych rozwiązań, czyli w postaci zboża, mleka, czy też żywca, ale no, tutaj kasus naszych tutaj, naszej agrofirmy Witkowo. To jest coś, co pokazuje, jaka jest droga wyjścia z tego marazmu, w który wpadliśmy. Czyli oferowanie później na szczecińskiej ulicy, gdzie stoi sklep Witkowa, do którego są kolejki i w którym to mieszkańcy Szczecina bez problemu kupują bardzo dobrą żywność.
Panie doktorze, na koniec krótko. Dochód rolnika z jednego hektara przeliczeniowego według GUS-u to ponad 5400 zł. Rolnicy pytają, gdzie są te pieniądze?
Ja się pytam, gdzie jest takie pole. Tak? To wszystko zależy. To jest, jak mawiał...
Kwestia pomiaru? Kwestia liczenia?
Napoleon mówił, że są kłamstwa, duże kłamstwa i statystyki, tak? I faktycznie, jeżeli mówimy tutaj o statystycznych rozwiązaniach, to jeżeli to hektar pod szkłem i hektar piasku gdzieś tam.
No ale takie informacje idą w eter właśnie i mieszkańcy miast mówią, no i o co tym rolnikom chodzi?
No właśnie, to jest ten element edukacji, tak? Statystycznie może tak być. Może to, no skąd się to wzięły? Tutaj ja wierzę, że te statystyki publiczne w Polsce są dobrze prowadzone, tak? Ale one uwzględniają właśnie różne specyfiki gospodarstw, tak? Z jednej strony mamy producentów warzyw, którzy zarabiają całkiem nieźle i zdecydowanie większe mają te dochody, a z drugiej strony mamy gdzieś tam na południu naszego województwa albo jeszcze idąc gdzieś tam do centralnej Polski, gdzie są bardzo słabe gleby, producentów żyta, tak, którzy osiągają z tego hektara może 1000 zł, a może 2, tak? I to jest to wszystko, co są w stanie wyciągnąć z tego swojego areału.
Na koniec, panie doktorze, musimy kończyć. Co przed polskim rolnictwem? Raczej w jakich barwach przyszłość tam pan widzi?
Ja myślę, że przed polskim rolnictwem przede wszystkim dyskusja nad modelem nowego rolnictwa odpornego na zawirowania w gospodarce światowej, dającego szansę rozbudowania tego bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju i dającego realnie rolnikom możliwość zarabiania więcej, a konsumentom mimo tego otrzymania żywności w bardzo dobrej cenie poprzez eliminację całego pośrednictwa, które w zasadzie sprowadza się do tego, że zna rolnika i zna konsumenta, tak? I przejmuje zdecydowaną większość wartości tej dodanej, która pojawia się w rolnictwie, w przetwórstwie, a u nas na dzień dzisiejszy głównie w pośrednictwie.
Doktor Arkadiusz Malkowski, ekonomista Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo państwu.
Piotr Stolko, miłego dnia, dziękuję.